Teraz czas na naszej antenie na spotkanie z reportażem poświęconym historii. Przed mikrofonem Mariusz Kamiński. Dzień dobry.
Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomot serc naszych było słychać.
Tak było trzeba. Ratować człowieka.
Na własne uszy. Godzina z reportażem.
40 lat temu, już prawie od miesiąca, w Polsce trwał stan wojenny. Na ulicach stały czołgi i wozy opancerzone. Wojsko, milicja i inne służby mundurowe kontrolowały obywateli. Działacze Solidarności albo byli aresztowani, albo pozostawali na wolności. Tu jednak cały czas byli ścigani przez Służbę Bezpieczeństwa i musieli się ukrywać. Ryszard Wichorowski wówczas już od 20 lat pracował w zamojskim PKS-ie, a od 1980 roku należał do Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W jednym z miejsc odosobnienia wpadł na pomysł, aby prowadzić swego rodzaju kronikę czy pamiętnik, chociaż on woli nazywać to zapiskami z internowania. Niedawno, bo 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się, skromna z racji obostrzeń covidowych, uroczystość związana z wydaniem książki pana Ryszarda Wichorowskiego pod tytułem Wspomnienia internowanego – Zapiski. W dzisiejszym reportażu chciałbym przybliżyć chociaż trochę historię autora książki. Zapraszam do wysłuchania.
Do tych wspomnień. Jakieś takie przebłyski były we Włodawie chyba, czy w Krasnodarze. Taka myśl może tam gdzieś kiedyś przeszła, ale nie pamiętam gdzie. W każdym razie to takie było mgliste. Ale to nie było na to warunków. Rewizje były często robione i dopiero jak nas przywieźli do Kwidzynia, mieliśmy taką pełną swobodę, jakby to było, można nazwać, na warunki więzienne. A ten Kwidzyń to jest w dawnym województwie elbląskim, na Pomorzu już prawie, że. W Kwidzyniu od razu z pierwszych dni tak mi przyszło na myśl to, co było od chwili aresztowania, jeszcze przed samym aresztowaniem, żeby to wszystko spisać na tych kartkach zeszytu, co kiedy się działo. Że to wszystko dosyć ciekawe, bo sama ta podróż z Włodawy do Kwidzynia to była dosyć ciekawa. I jak to zrobiłem, to wtedy już postanowiłem pisać dzień po dniu. W Kwidzyniu były na to warunki już, żeby pisać, bo cele mieliśmy pootwierane, można było swobodnie chodzić. Była jedna cela przeznaczona na taką stołówkę. Można było swobodnie sobie przystała siąść i pisać. Ja tak trochę w celi, jak nikogo nie było później w celi tej jadalni. Siadałem sobie zawsze tam w kącie, mając gazetę jakoś, że niby to gazetę czytam, jakby ktoś wszedł i tą gazetę przykrywałem. To także to były cały czas pokryjomu robione te zapiski, bo wiedziałem, że wśród nas są, którzy mogą przekazywać wszystko, co się tylko da. Nie myślałem o jakimś tam wydaniu, tylko żeby samemu sobie, bo myślę sobie, to się później zapomni, a może gdzieś trzeba będzie coś gdzieś w jakiejś dyskusji czy czymś udowadniać.
Spotkania jest wizyta osoby niezwykłej, pana Ryszarda Wichorowskiego, którego mamy zaszczyt gościć w naszych murach Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Lublinie. Dziękuję bardzo panu Ryszardowi za to, że przybył, że mamy ten zaszczyt spotkać się ze świadkiem historii. Witam także pana Jerzego Zacharowa. Panowie przeżyli trudy internowania. Proszę państwa, tak naprawdę pretekstem do naszego spotkania jest publikacja, której autorem jest pan Ryszard, Wspomnienia z internowania, w opracowaniu pana doktora Marcina Dąbrowskiego, pracownika naszego oddziału. Ta publikacja jest niemal gotowa.
Jak te zapiski pana Ryszarda Wichorowskiego znalazły się w moich rękach, no tego nie potrafię sobie dzisiaj już dokładnie przypomnieć. Mam je od paru lat, dlatego że od dłuższego czasu zajmuję się historią Solidarności, spotykam się z działaczami, przygotowujemy co jakiś czas różne wydawnictwa. i w trakcie gdzieś tych badań, zbierania tych materiałów, spotykania się z działaczami, jakoś te notatki, zapiski, bo no nie są to typowe wspomnienia, trafiły do mnie. Jakiś rok temu zastanawialiśmy się, jak przygotować się do okrągłej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. No były pomysły, żeby może wydać jakieś wspomnienia z internowania i przypomniałem sobie, że właśnie posiadam taką kserokopię takich właśnie zapisków. Parę lat wcześniej robiłem jego biogram do Encyklopedii Solidarności. Zdaje się, że wtedy chyba też on napomknął o tym, czy by coś nie dało się zrobić z tymi jego wspomnieniami. No i tak, że tak powiem, skrystalizowało się to wszystko w takim oto pomyśle realizowanym przez ostatnie kilkanaście miesięcy, żeby przygotować te wspomnienia, zapiski do wydania właśnie przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
Od kiedy pan pana Ryszarda zna?
Od czasu pierwszej Solidarności Zamojskiej. Był komitet założycielski związków zawodowych. No i Rysio Wichorowski był przewodniczącym w tym czasie w PKS-ie. I przy pierwszych wyborach do zarządu oddziału w Zamościu został wybrany jako przedstawiciel, ścisła czołówka naszych liderów Solidarności w Zamościu. Rysiek był zawsze prostolinijny, odważny. Cieszył się poparciem załogi. Załoga go jednomyślnie niemal wybrała na przewodniczącego zakładu. No PKS to była baza i osobowa, i ciężkich samochodów, dużo ludzi. No jeżeli wybrali, to znaczy, że cieszył się z szacunkiem. I na zarządzie zawsze na posiedzeniach oddziału był bojowy. Instrukcji udzielał, jak należy postępować. Twardy. Nieraz był przez to krytykowany, że nie, u niego nie było krętych ścieżek, tylko proste. Białe to białe, czarne i szarości nie uznawał. 13 grudnia spotkaliśmy się już w Krasnym Stawie i później przeszliśmy tą drogę 360 dni w więzieniach PRL-u.
To było tak, ja wróciłem w sobotę późno, bo tam byłem na zebraniu w zakładzie. Gdzieś koło godziny 17-18 tak mniej więcej wróciłem i zastałem tutaj swoją rodzoną siostrę, która przyjechała z Głuchołaz tutaj w odwiedziny.
Bo przywiozła nam mięsa na święta. To wszystko było na kartki.
I tak żeśmy siedzieli, rozmawiali do godziny gdzieś mniej więcej 12 i pokładaliśmy się spać. I tyle, że człowiek usnął, i dzwonek do drzwi. I to taki natarczywy dzwonek. Mi się sobie ktoś tam o tę porę się dobija. Podchodzę do drzwi, patrzę przez Judasza, kto to tam jest. Widzę jakieś obce osoby, mi nieznane w ogóle. Już miałem od drzwi odchodzić, kiedy mignęła mi milicyjna czapka. I myślę sobie, to gdzieś pewnie jakaś banda, bo pracując w zarządzie oddziału, mając w biurze faks, przychodziły z Polski różnego rodzaju informacje.
W zarządzie oddziału Solidarności.
Tak? Napady na członków Solidarności, na biura, tam niszczenie biur i tak dalej. I myślę sobie, pewnie jakaś banda. I mówię do żony, żeby poszła żona i zapytała się, kto to jest. No i oni krzyczą, otwierać milicja. A oni otwierać, bo drzwi wyważymy.
Jego siostra, tylko dzięki niej, nie weszli od razu, bo ona im pyskała niesamowicie. Ja się bałam.
Zdążyłem założyć spodnie, koszulę, a oni do drzwi się dobijają, naprawdę już drzwi zaczynają trzeszczyć, tam się sobie, to widać nie przelewki. I w kapciach na balkon i po balkonach w dół zszedłem. No ale żona wchodzi tutaj do pokoju, jak oni już weszli. To już tylko później z opowiadania żony wiemy.
Jesionka jest, buty są, a męża nie ma. No ja wtedy do balkonu otwarty i poszedł po balkonach i do sąsiadów tam.
A u pani się zaczęła rewizja.
Tak, dzieci podnosili do góry z tapczanami. Drugich pięciu było. Jeden za drugim chodził i w regałach szukał. Pytam się, co szukacie? Nie odpowiedzieli. Z pistoletami wycelowane we mnie.
Jak zrobili tą rewizję, to pani się bała o jakieś podsłuchy, że zostawili. Jak
tak,
to było?
Tak. Myśmy szukały, nie wiedziałyśmy, co szukamy. jak to wygląda, to zielonego pojęcia człowiek nie miał. Bałyśmy się obydwie, po cichu rozmawiałyśmy, nadsłuchiwała, to mówi, Pepitki coś gadają tylko. Mówi, coś się dzieje i wszystko numerami operowali. No i męża nie ma. Poleciał dalej na osiedle drugie.
Idę w takim razie do znajomych, pobudziłem ich, a w tym bloku, w tej samej klatce mieszkała pani doktor, która była członkiem zarządu oddziału. No i przyszła tutaj i tak się zastanawiamy, co to wszystko ma znaczyć. Chcemy posłuchać radia, radio głuche. I tak do rana prawie żeśmy przesiedzieli. No i rano komunikat ten Jaruzelskiego słynny.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja mówię do tej znajomej, żeby poszła ona na bazar, bo nasza siedziba związkowa była przy samym bazarze na Starówce. I mówię, żeby ona zobaczyła, co się tam dzieje wokół naszego biura. No i przyszła i mówi, milicji koło waszej siedziby, aż mówi, niebiesko jest. Tak niedziela zleciała nam, no i w poniedziałek ci państwo poszli rano do roboty, ja zostałem z tymi dziećmi tam i w pewnym momencie komunikat, ale czy to był w radiu komunikat, czy w telewizji, nie pamiętam tego, że wszyscy związkowcy, którzy byli oddelegowani ze swoich macierzystych zakładów pracy do pracy w związkach zawodowych, żeby się zgłaszali do pracy w swoich macierzystych zakładach. Myślę sobie, ukrywać się już mogę, bo już jak te dwa dni przetrzymałem w ukryciu, ale miałem to na myśli, że żona nie pracowała, wychowywała dzieci, innych źródeł utrzymania nie ma, rodziny poza bratem moim, który tutaj był, to też był schorowany w tym czasie. Także myślałem o tym, jak chora żona z trójką dzieci sobie poradzi, z czego będą żyć i że trzeba się właśnie zgłosić do zakładu pracy, do roboty. I tak przeszedłem do domu i żona mówi, byli po ciebie już tutaj dzisiaj dwa razy. I mówi, za każdym razem, kiedy przychodzę, to mówi, blok otoczony przez milicję jest.
Ale ja byłam bardzo osłabiona, bo to po operacji świeżo, dwa tygodnie. A miałam cały brzuch rozcięty, wszystko płukanie jelit było. Ja już nie pracowałam.
Czyli wszystko na utrzymaniu męża było.
Tak. No i mówi, że idzie do zakładu, ale nie jest pewny, co będzie.
Żona jeszcze się pyta, kiedy przyjdziesz. Ja mówię, że nie wiem kiedy. Wrócę, kiedy się zobaczymy. Żegnam się, żona się rozpłakała wtedy. Tylko wszedłem na ulicę, przy której PKS jest. Jechał autobus z dworca na bazę. A szyby w autobusie były pozamarzane, boczne. Tam kierowca tylko miał z przodu widoczność. Wsiadłem do tego autobusu i wjechałem na teren bazy. Ja wysiadłem i poszedłem do przewodniczącego komisji zakładowej. Zobaczył mnie, o, cześć Rysiek, cześć. Mówię, jak tyś się tu dostał? Bo stary wydał polecenie, żeby cię na teren zakładu nie wpuścić. Poszedłem do dyrektora, on się pyta, po co pan tu przyszedł? Ja mówię, do pracy zgodnie z komunikatem. Nie słyszał pan komunikatu? A co, chce pan pracować? Po to się zgłosiłem. Nie wiem, ile to czasu upłynęło, gdzieś około pewnie 5-10 minut. Wchodzą trzech cywili, jeden mundurowy z pistoletem na piersiach, z długa broń. Ten, co przede mną stoi, pyta się, jak się pan nazywa. Ja mu tam odpowiadam tak. A on wyciąga jakiś świstek papieru, mówi, jest pan aresztowany. I tak żeśmy wyszli, wsiedli do samochodu i zawiedli mnie na komendę.
Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Znajdują się wśród nich m.in.
Chodziło o to, aby właśnie w tym pierwszym momencie pochwycić tych czołowych działaczy związkowych po to, żeby nie udało się Solidarności zorganizować jakiegoś oporu przeciwko działaniom, które podjęła władza komunistyczna i stąd owej nocy i w ciągu tych pierwszych kilkunastu godzin 13 grudnia udało się władzy zatrzymać około 3100 tych czołowych działaczy związkowych Solidarności. Początkowo nie było wiadomo, co to właściwie jest, czy to jest zatrzymanie, aresztowanie. No dopiero wkrótce okazało się, że ci ludzie trafili do tak zwanych ośrodków odosobnienia. Najczęściej były to po prostu wydzielone części aresztów śledczych czy zakładów karnych i w ten sposób w ciągu całego stanu wojennego internowano w ten sposób w całym kraju około 10 tysięcy osób, a w naszym regionie w ciągu tych pierwszych kilkunastu godzin pochwycono na Lubelszczyźnie około 280 działaczy Solidarności. Łącznie w całym kraju zorganizowano około 40 takich ośrodków odosobnienia. 13 grudnia zaczęły funkcjonować na naszym terenie 4 takie ośrodki. Biała Podlaska, czyli tak naprawdę zakład karny w Białej Podlaskiej dla województwa bialsko-podlaskiego i siedleckiego, Chełm dla działaczy z województwa chełmskiego. Do Krasnego Stawu trafili właśnie działacze tutaj dzisiaj obecni z województwa zamojskiego, a do Włodawy związkowcy z województwa lubelskiego. Najwięcej spośród tych 280 pierwszych internowanych w naszym regionie to byli internowani z województwa zamojskiego.
Cała nasza grupa, 125-osobowa, rolnicy i związki nasze, zawodowe, Solidarność, wszyscy już tam byli. Rozmieścili nas po celach. No i tam się spotkałem z Ryszardem i z całą grupą naszą zamojską. No i w więzieniu, jak żeśmy siedzieli, to on pilnował dyscypliny. O, tak żeśmy go zawsze postrzegali, że jak już się ktoś powiedział, to trzeba już się szacunkiem odnosić do tego polecenia. I przede wszystkim podjęliśmy się pracy związkowej. Wydawaliśmy biuletyny, krata. No, trzeba było przemycać niektóre rzeczy.
A to jaka rola pana Ryszarda była?
On był członkiem oddziału i myśmy go tak traktowali. Członek zarządu to ma coś do powiedzenia. Pozostali, bo ja byłem też z dużego zakładu, ale nie byłem członkiem zarządu. Do zarządu w czasie wyboru wybieraliśmy ludzi najbardziej ofiarnych, zdyscyplinowanych i takie, co mają i wysokie morale przede wszystkim, bo to no wiedzieliśmy, że związek nasz zawodowy to nie jest stricto związek zawodowy, tylko tu jest walka o coś innego, to jest walka o wolność. Dzięki takim liderom atmosfera była stworzona, że bardziej czuliśmy się wolni niż ludzie wtedy w stanie wojennym na zewnątrz, poza kratami. W więzieniu musi być różnorodność, musi być wymiana i poglądów, bo są różne grupy od rolnika, od rzemieślnika, od robotnika, po inteligenta, profesorowie, wykładowcy, nauczyciele. Już we Włodawie byli profesorowie OMCS-u, z KUL-u. To różne grupy były. No i jeżeli to są sami mężczyźni, to często dochodzi do ostrej wymiany poglądów. No i trzeba było łagodzić, a więc trzeba było mieć kogoś w otoczeniu takiego, co wytonuje napięcia.
I co pan Ryszard łagodził?
I pan Ryszard starał się łagodzić. Nie zawsze to wychodziło, to jest trudno w takich nienormalnych warunkach, no bo my byliśmy internowani, nie mieliśmy statusu więźnia politycznego. Nas traktowano gorzej niż kryminalistów. Z nami siedzieli więźniowie, co mieli wyroki 10, 15, 12 za zabójstwa, za jakieś zbrodnie, a myśmy nie mieli statusu. A regulamin więzienny był jeden, nas też to obowiązywało i myśmy się z tym nie zgadzali.
Takie ciekawe zdarzenie nastąpiło, bo szafki wisiały na ścianie tej, gdzie były drzwi wejściowe na tą celę. I za tą szafką wisiał regulamin więzienny. Ja ten regulamin tak przeczytałem i znając jego treść, pewnego razu przyszło kilku tych więziennych strażników. W każdym razie, że my siedzimy swobodnie, się tam czujemy, nawet tam nas nic nie rusza, jak tam wchodzą. I oni z taką złością, dlaczego to nikt nie wstaje i nie melduje. Ja pytam się, my jesteśmy więźniami czy internowani? A oni mówią, że internowani jesteśmy. Niewiele miesięcy, ja mówię, to jak internowani jesteśmy, to chyba nasz jakieś przepisy międzynarodowe obowiązują. Sam tego nie znałem, ale tak ostrzeliłem to. I oni tacy zaskoczeni byli tym, że ja się do nich tak zwróciłem. A jeszcze wcześniej jeden ze strażników tych mówi, co nie znacie regulaminu? Któryś nam odpowiedział, że nie. i nam przynieśli ten regulamin. I zmiany to były tylko takie, że tam, gdzie było słowo więzień, to tam było zastąpione to słowo internowanie. Ale mogliśmy już porównać, mając jeden i drugi w ręku, że tylko słowo skazany, a internowany to to słowo było zastąpione. Także niczym się innym nie różniło, dosłownie słowo było przepisane. W Krasnostawie nic szczególnego się nie działo, poza tym, że tam te rewizje czasami były robione. No i święta mieliśmy w Krasnostawie, święta Bożego Narodzenia.
W pierwszym okresie przez 10 dni rodziny były oszukiwane przez milicję. Powiedzieli, że oni nie wiedzą, co się z nami dzieje, gdzie my jesteśmy, że gdzieś uciekliśmy. Także to były trudności.
Syn chodził na komendę, żeby się dowiedzieć, gdzie jest mąż. Czy gdzieś zginął, czy go aresztowali, bo ja nic nie wiedziałam. Święta i po świętach już, a chodzić nie mogłam. No i po świętach postanowiłam, bo to koniec roku, kończyły się kartki, postanowiłam pójść na komendę i powiedzieć, żebym powiedzieli, gdzieżby mi kartki dał, bo nie mam z czego żyć. No i poszłam tam i od razu mi w okienku powiedziano, że jest w pewnym stawie. I powiedziano, że trzeba skierowanie mieć, żeby pojechać tam.
Trzeba było się starać o przypustki, o wyjazd za Mościa, wjazd na inny teren, no bo Krasnystaw, Włodawa to już było poza naszym zamojskim powiatem. No i no, rodziny miały też, no co wziąć, ile kilogramów żywności można było dostarczyć, a brali nas w różnych warunkach. Niektórzy nie mieli ciepłej bielizny, ciepłych okryć, skarpet. Rozmaicie to było w chwili aresztowania.
A chyba ze 3 razy do Krasnego Stawu były patrole.
I sprawdzali panią?
Sprawdzali. My jak tam zajechaliśmy, to czekaliśmy no dość długo, zanim nas spuścili. My po prostu ja byłam pierwszy raz mnie widział po tej operacji, jak go zamknęli, bo to pierwszego dnia, kiedy wolno było, to mnie się udało wtedy właśnie pojechać. No i parę minut to było. Tylko pozwolili, no ale to było dużo. I później już rozeszli, za miesiąc dopiero. To tak już człowiek odsunął się troszkę.
Stycznia 1982 roku było bardzo dużo przesłuchań. I ci przesłuchujący SB-cy, niektórych tam zmobilizowali, że podpisali coś i mówią tak, no wyście podpisali, to wy idziecie dzisiaj do domu, a ci, co zostają tutaj, to na białe niedźwiedzie będą wywiezieni. No i tak jak nas załadowali do tych suk, to tak myślę sobie, w którym kierunku będziemy jechać, bo tak żeśmy rozmawiali, gdzie nas wywożą stąd. I to już noc, bo już w moim przypadku, kiedy mnie wywożono i innych jeszcze kolegów, była chyba godzina 19 czy coś. A te wywózki to się zaczęły po południu. I znając to, to już wiedziałem, że jedziemy w kierunku Brześcia. I tam tych dwóch strażników siedziało z długobronią i tak nas konwojowano. Do tych strażników coś tam zadawali pytania, gdzie nas wiezie. Oni nic nie odpowiadają, to jakby niemowy byli, nie reagowali na nic. W końcu któryś tam powiedział, nie masz co gadać do nich, bo to są Ruskie i nas nie rozumieją polskiej mowy. Jak podjechaliśmy we Włodawie do tego więzienia, drzwi szczęknęły, zamki szczęknęły tam i samochód wjechał tam. Za drugą bramą wysiadamy i ci pierwsi, co wyskakują, to po nazwiskach byli wyczytywani i wyskakują z tego samochodu. I w pewnym momencie któryś tam mówi, chłopaki, jesteśmy w Polsce, bo po polsku mówią.
Pan Ryszard Wichorowski. W styczniu, tak jak inni działacze Solidarności, został z Krasnego Stawu przewieziony do Włodawy, podobnie jak internowani ze wszystkich pozostałych ośrodków w naszym regionie. I Włodawa przez około mniej więcej 2 miesiące stała się takim jedynym i głównym miejscem internowania na Lubelszczyźnie. W szczytowym momencie w marcu 82 przebywało tam 320 internowanych osób. Łącznie przez Włodawę przewinęło się, jak obliczyłem, około 360 działaczy Solidarności i opozycji.
Wprowadzają nas do tego więzienia i takie trochę zaskoczenie, takie zdziwienie, cele po jednej, po drugiej stronie i na długość całego korytarza ławki wystawione są ubrania i buty. I takie zaskoczenie. My w Krasnym Stawie nie daliśmy sobie wynieść z celi tej odzieży, a tutaj wszyscy tą odzież wystawiają na noc. A tam na korytarzu mogło być różnie. Można było podrzucić coś, później zrobić niby rewizję, ale to tylko tak o dodaję do tego. W Krasnym Stawie żeśmy spacerów początkowo nie mieli, później kiedy nam umożliwiono ten spacer, to też taki ciasny kątek był. A we Włodawie były dwie takie klatki, jak ja to nazwałem, dla zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Były te klatki takie mniej więcej 10 na 10 metrów, jedna przy drugiej. Ze siatki drucianej zrobione na wysokości jakieś 3-4 metrów może. I do każdej takiej klatki trzy cele były wprowadzane na spacer. I my tak chodząc jak dzikie zwierzęta w kółko po tej klatce, taki był spacer. Ale to trzy cele w jednej klatce, trzy cele w drugiej klatce, to żeśmy tak sobie jeszcze prowadzili rozmowy, tam krzyczeli na nas, że nie wolno rozmawiać. Ale na to niewiele tam kto zwraca uwagę, rozmawialiśmy, tak żeśmy mogli mniej więcej się coś tam dowiedzieć, jak przebiega to życie więzienne. Klawiszom się to nie podobało, a ubekom na pewno też tak samo, bo musieli o tym wiedzieć i postanowili te dwie cele odgrodzić. Zaspawano blachą od góry do dołu całą tą przestrzeń między tymi dwoma klatkami. I już nie było możliwości takiego porozmawiania, bo nawet jak chciał porozmawiać, to nie wiadomo, z kim się tam rozmawiało po drugiej stronie. Ale z naszej grupy ktoś tam dał pomysł, żeby wypisać na tej blasze duży napis, taki Solidarność i data pomordowania górników. Można było tylko białą pastą do zębów wymalować taki napis, także napis nie czerwony, tylko biały. No ale pobraliśmy, kto miał tam tą pastę do zębów i szczoteczki do zębów i tymi szczoteczkami do zębów duży napis Solidarność, data pomordowania górników w kopalni Wujek. To znowuż rozjuszyło SBK-u, bo ten napis włoczy ich kół.
No były takie sytuacje, no z nudów niektórzy robili karty sobie. Międzynarodowy Czerwony Krzyż przysyłał nam w pakiety takie humanitarne, sanitarne i mydełka miały ładną tekturkę. Z tych tekturek robiliśmy karty. No Leśkowi się nie podobało na przykład, że gramy w karty zamiast jakiejś książki wziąć z biblioteki i nie marnować czasu na rozrywki, tylko do kształcenia. No byli wśród nas i nauczyciele, którzy wykładali i języków obcych uczyli. No i Rysiek właśnie taką linię obierał, że tu trzeba nadal pracować i myśleć o przyszłości. Nie uważał rozrywek w więzieniu. O, nieraz wybuchały z tego tytułu sesje, ale to takie nieporozumienia drobne krótko się kończyły. Były sprawy wiary. Niektórzy zaplanowali, że będą różaniec, a ojczyznę odmawiali. Wśród nas byli ateiści. Ateiści, którzy w więzieniu nawracali się i później przyjmowali sakramenty, nawracali się na wiarę. No i Rysiek był właśnie z tej grupy takich tradycjonalistów, Polaków, katolików i przestrzegał reguł 10 przykazań.
Pojechałam z córką do Włodawy i już nie zostałam, już powiedzieli, ale nie powiedzieli, gdzie jest, tylko że już zostali wywiezieni i wróciłyśmy po prostu bez widzenia, a później już dopiero napisał, że gdzie jest.
W kwietniu 1982 roku zaczęto likwidować ośrodek odosobnienia we Włodawie, dlatego że no, ten surowy dosyć zakład karny nie bardzo spełniał normy te międzynarodowe dotyczące internowania, a szykowała się inspekcja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i postanowiono część tych lepiej usposobionych, internowanych przenieść do tworzonego wtedy ośrodka odosobnienia w areszcie śledczym przy ulicy Południowej w Lublinie, a pozostałych postrzeganych najpewniej jako bardziej niepokorni przewieziono do Kwidzynia, tam właśnie trafił pan Ryszard, bądź do Rzeszowa Załęża, czy też część trafiła jeszcze także po drodze do Kielc, a potem jeszcze parę ośrodków odosobnienia niektórzy mieli okazję zwiedzić.
Wiedzą nas gdzieś i tak mniej więcej żeśmy wyczuwali, że w kierunku Warszawy jedziemy. I z nami jechał Goławski Andrzej z Siedlec. I chyba to on zaproponował nam, że mamy tutaj czerwone długopisy, papiery jakieś mamy. To mówi, na papierze wypiszemy napis Solidarność, chociaż ta kartka papieru nie była wielka. Miała może z pół metra długości, tam szerokości było jakieś ze 20 centymetrów może. I na tym wypisane Solidarność, sznurek gdzieś tam ktoś miał. Wykręcona kratka z wywiecznika u góry tej budy. I przez ten wywiecznik wypuszczona ta kartka na sznurku, jak samochód jechał, to ta kartka powiewała to nad tym samochodem z tym napisem Solidarność. I ci, co konwojowali nas z tyłu, zobaczyli, to zatrzymali konwój i kartkę z tym sznurkiem wyrwano. Tylko żeśmy poczuli, jak szarpnięte zostało. Ale Andrzej ten Gołaski wykorzystał ten moment i mówi, że dostał rozstroju żołądka i że on chce koniecznie, bo to w lesie się zatrzymali. I on chce za swoje potrzeby iść. Tam nie chcieli wiele słuchać jego, ale on się upominał o to bardzo natarczywie. No i w końcu postanowili wypuścić go. I tam kilku strażników wyszło i poszło z nim do lasu. On tam niby to się załatwił. I przychodzi i mówi, jedziemy w kierunku Siedlec. I mówi, na Warszawę będziemy jechać na pewno. I mówi, piszemy kartki. Każdy swoje nazwisko i skąd pochodzi. I będziemy przez ten wywiecznik w Siedlcach wyrzucać. I tak było. Jak samochód jechał, to te kartki gdzieś tam z tego samochodu przez ten wywiecznik wylatywały. Później jak żeśmy przez Warszawę przejeżdżali, to też tak samo były kartki w Warszawie wyrzucone. No ale już na więcej nie stało. Już w Warszawie to żeśmy mniej kartek było wyrzuconych. Ale czy tam do kogoś dotarły, czy nie dotarły, to tego żeśmy nigdy nie wiedzieli. Jak nas przywieźli do Kwidzynia, to było gdzieś tak północ. No i rano, ja pobudkę to zawsze słyszałem i starałem się zaraz wstać, żeby się tam umyć, ogolić. I tu tylko ogłoszono pobudkę, ten dzwonek i po niedługim czasie szczęk w drzwiach zamka. Myślę sobie, już ktoś tu z samego rana chce przyjść, ale szczęk tego zamka było i drzwi się dalej nie otwierają. I słyszę jakiś taki ruch na korytarzu. To ja podchodzę do drzwi, tak nasłuchuję, co to jest. Tak jakoś się tak oparłem o drzwi, a drzwi się uchylają. Myślę sobie, klawisz wchodzi chyba. Ale nikt nie wchodzi. Ja dalej pchnę, aha, wszyscy chodzą po korytarzu. I wtedy krzyknąłem tam, chłopaki, cele są otwarte. Wtedy się wszystko pobudziło, zerwało się, zaczęło się ubierać, wychodzić i tam się dopytywać, gdzie, kto, skąd, jak, co. A wcześniej tego nie było. To było dla nas coś nowego, nadzwyczajnego. Oddział co prawda był zamknięty, ale cele na oddziale wszystkie otwarte. Swobodnie od celi do celi można było przemieszczać się, dopytywać kto, gdzie, skąd jest i tak dalej. I to było takie pierwsze luźne skojarzenie tych trzech obozów. Krasnystaw, Włodawa i tutaj ten Kwidzyń, że to całkiem co innego. No i te cele inne trochę, bo chociaż było nas chyba 10 na tej celi, ale duża przestrzeń, nie tak jak we Włodawie. W Kwidzyniu od razu z pierwszych dni tak mi przyszło na myśl to, co było od chwili aresztowania, jeszcze przed samym aresztowaniem, żeby to wszystko spisać na tych kartkach zeszytu, co kiedyś się działo. Nie wiem, to się kantyny nazywały, czy jak to się tam nazywało w więzieniu, nie pamiętam tego. W każdym razie w takim tym kiosku, gdzie można było kupić jakąś tam żywność i zeszyty, ołówki, tam długopisy, to można było kupić. Ja taki zeszyt kupiłem, zeszyt w kratkę szkolny, długopis i ten zeszyt rozprułem i na kartkach pisałem, bo całego zeszytu to trudno byłoby schować, a tak kartkę taką pojedynczą to można było. Ja tak na tych kartkach pisałem, także później chcieć nawet złożyć było to, że tych kartek nie złożył z powrotem kolejno, to były daty popisane i trzeba było odpowiednio do tych dat dopasowywać. Także w taki to sposób robiłem te notatki.
A gdzie pan to chował? W celi?
Różnie to było. W celach była podłoga z płytek PCW. Takie kwadratowe płytki, chyba 35 na 35. Można było taką płytkę wyjąć i tam wydłubać pod to płytko takie miejsce, żeby tam można było kartki schować. Były w ścianach chowane, za łóżkiem ściany w rogu, jakoś tam szczeliny można było wsadzić. Także w tych szczelinach niektórzy nawet aparaty fotograficzne chowali. Ja natomiast chowałem też w taki prosty sposób te kartki. Były dwa koce, to między te dwa koce włożyłem, koc na łóżku leżał normalnie przykryty i tam w jednym czy w dwóch miejscach, bo można było mieć igły i nici przy sobie, to tam złapało się ten koc w dwóch tam miejscach, żeby się nie rozleciał w razie czegoś, tylko żeby się to trzymało i w taki prosty sposób przekonywało to się.
A jak mąż przekazywał pani te zapiski swoje? No. Jak to było?
A to różnie było. Nie wiem, tam mąż to przygotowywał, mnie dawał, ja gdzieś tam zawsze włożyłam. No gdzieś w kieszeni, gdzieś tam się dało, w jakąś szmatę, papier, że nie widzieli. Mnie nie kontrolowali. Nie miałam takiego zdarzenia.
A nie obawiała się pani, że mogą sprawdzić?
No gdzież, nie, człowiek jeden nerwy był. Bałam się, a to się nie wie, jak to jest, bo nie miałam do czynienia nigdy. On nigdy nam nie chodził na żadne konspiracje, ja nie miałam pojęcia. A że jeszcze chorowałam, no to więcej człowiek w domu był, nie miałam styczności.
A te notatki z internowania gdzieś pani chowała w domu, później
tak,
jak pani przyjechała?
Tak, ja jeszcze do tej pory nie mogę znaleźć. Do sąsiadów wynosiłam. Tu miałam takich dobrych sąsiadów, a klucz miałam, to oni nawet nie wiedzieli, że ja tam wynoszę.
Czas robił swoje i niektórzy przeżywali to jakoś tak negatywnie, pobyt ten w więzieniu. A czego tak było tam, chyba w tych wspomnieniach też jest napisane. Gdzieś to było chyba 2-3 dni po przyjeździe do Kwidzynia, był taki jeden młody człowiek. Widać było, że on szukał czegoś, jakby chciał gdzieś z kimś porozmawiać, jakby chciał z siebie tam coś wylać, jakieś myśli, jakieś może złości czy coś. W każdym razie, że widać było, że jakiś taki jest niespokojny. I tak z nim wszedłem w rozmowę. O czym rozmawialiśmy, nie pamiętam wcale. W każdym razie, żeśmy chyba rozmawiali tak z pół godziny, a to było już późnym popołudniem. I tak żeśmy się rozstali. Rano, jak żeśmy się pobudzili, mówią nam z tej celi, gdzie on tam spał, mówi, że on się w nocy powiesił na łóżku. A że jak wieszając się narobił rumoru i tam się obudzili, go odratowali, tam zadzwonili pogotowie przyjechało, zabrało go do szpitala i tyle żeśmy go widzieli, także już więcej o nim nic żeśmy nie wiedzieli, bo się on w więzieniu nie pokazał.
Ale to był kryminalny, czy to był też solidarnościowy?
To był solidarnościowy człowiek jakiś. Skąd on był, nie pamiętam też.
Jedną z rzeczy, które najbardziej mnie ujęły właśnie w tych notatkach pana Ryszarda Wichorowskiego, było to, że on bardzo szczerze opisywał to wszystko, co się działo wokół niego w tej więziennej rzeczywistości, bo chociaż no, był to oficjalnie ośrodek odosobnienia, tak naprawdę była to po prostu część więzienia. Ich no, w tym Kwidzynie już łagodniej traktowali, chociaż po tym buncie stłumionym 14 sierpnia ten rygor jakby niestety powrócił i już no, tej swobody wcześniejszej internowanie nie odzyskali tam. No ale to i tak było o niebo łagodniej i lepiej niż było to wcześniej w Włodawie czy w Krasnym Stawie. No i wiadomo, osoby zamknięte w małej przestrzeni, w celi, wcześniej gdzie w tych poprzednich ośrodkach nie można ich było opuszczać, więc można sobie wyobrazić te osoby skazane na swoje wzajemne towarzystwo przez kilkanaście miesięcy. No wiadomo, to jest małe pomieszczenie, kiepska wentylacja, więc no samo to wszystko, sam ten klimat tego codziennego rygoru, ta świadomość podporządkowania się jakiejś tam dyscyplinie więziennej, no to musiało też wpływać na psychikę i to jest bardzo cenne w tym wszystkim, że pan Ryszard Wichorowski bardzo szczerze to wszystko opisuje, może nawet odbrązawia w pewnym sensie ten cały okres internowania, no ale przecież na tym polega historia, żebyśmy się dowiadywali, jak to naprawdę było. Czyli opisuje tak, jak te relacje się między ludźmi układały, te różnego rodzaju nieporozumienia, kłótnie, bo wiadomo, że człowiek zamknięty, poddany takiemu naciskowi też ulega depresjom, konfliktom, takim napięciom. No to ujawniały się różnego rodzaju poszczególne charaktery ludzi. No jedni są bardziej konfliktowi, inni bardziej spolegliwi, i więc to wszystko jak w soczewce we wzmocniony sposób się tam właśnie ujawniało. Takie same zjawisko występowało wśród osób skazanych. Między innymi takie pewne konflikty wynikały tutaj na tle religijnym. No, pan Ryszard należał do osób głęboko wierzących, no i starał się podbudowywać w tamtym okresie ten swój los właśnie na wierze, na modlitwie. No, nie wszystkim to odpowiadało. No, można się domyślać, że ci młodzi, bo przecież nawet tam maturzyści byli internowani w tym gronie działaczy, no pewnie podchodzili do takiej postawy bardziej sceptycznie i nawet tutaj chociażby ujawniały się różnego rodzaju konflikty, gdzie jedni chętnie uczestniczyli w mszach, w modlitwach, a dla innych było to czasami jakiś tam powód do kąśliwości wobec swoich współtowarzyszy.
On nawet pisze, że więźniowie drwili z tej jego religijności i potrafili mu gorzej dokuczyć niż służba więzienna i SB razem wzięte.
Tak, to jest taka najbardziej przejmująca uwaga zapisana przez pana Ryszarda Wichorowskiego. No jeżeli przeczytamy sobie całe te zapiski, te wspomnienia, to nam się to ułoży w pełną całość i będziemy w stanie to łatwiej zrozumieć. A ostatnią część przemycił już wychodząc samemu. No, początkowo miała to być przepustka, jak się okazało. Potem w trakcie tej przepustki komenda milicji w Zamościu podjęła decyzję, żeby jednak już pana Ryszarda zwolnić z tego internowania. Tutaj warto zwrócić uwagę, że te notatki w dużej mierze też ocalały dzięki temu, że pan Ryszard wyznawał taką zasadę, żeby tych funkcjonariuszy, pewnie ona wynikała też z głębokiej religijności pana Wichorowskiego, żeby traktować ich po prostu jako ludzi. Ci funkcjonariusze służby więziennej byli różnego rodzaju, więc zdarzali się tacy nadgorliwi, których też traktował odpowiednio, ale zdarzali się też tacy, którzy wykazywali jakby taką przychylność nawet można powiedzieć wobec tych internowanych działaczy Solidarności. No i na przejawy z ich strony uprzejmości czy grzeczności pan Ryszard też starał się odpowiadać w podobny sposób, więc kiedy funkcjonariusz wchodził do celi i witał się i mówił dzień dobry, czy zachowywał się poprawnie, no to pan Ryszard też witał się i traktował tych ludzi w analogiczny sposób. To wpłynęło na to, że też jego postrzegano jako taką osobę bardzo zrównoważoną, poważną i to wpłynęło też na to, że przy tych kontrolach, tych rewizjach, których dokonywano przed widzeniami, czy już przy wyjściu, mógł liczyć na przychylność, że po prostu go nie rewidowano tak dokładnie jak innych więźniów, więc summa summarum dla historii okazało się to bardzo sprzyjające.
Rysio chyba przesiedział on najdłużej, ja wyszedłem 7, on parę dni później. No ale to należał do tych ostatnich wychodzących z naszej grupy z internowania z Kwidzyna. Przez ten rok nazbierał tych notatek sporo. No i chwała mu, że tak jak marszałek mówił, historię swoją piszcie sami, bo jeżeli nie napiszecie, to zrobią to inni i zrobią to źle.
Jaką wartość dzisiaj mają takie zapiski? Dla pana i dla historii?
Dla mnie to może nie ma takiego szczególnego znaczenia. Natomiast dla młodego pokolenia, młode pokolenie, jakby nie było, to już upłynęło 40 lat, ale nie znam tego. I to będzie ładny kawałek historii o tym, jak komuniści zachowywali się w stosunku do narodu polskiego.
Niedużo mamy takich, bo mówimy tutaj w pierwszej kolejności o tych zapiskach robionych na bieżąco. Bo to jest jakby co innego, kiedy mamy takie spisywane ad hoc, jeszcze w czasie pobytu jakieś tam zapiski, a co innego, kiedy ktoś spisuje już wspomnienia po latach, gdzie wiadomo, to już jednak jest przetrawione przez czas, przez umysł tego człowieka, przez jego jakieś tam rozmowy z innymi osobami, przez pewną refleksję i jednak wartość tych robionych na bieżąco jest o cały świat dużo wartościowsza, lepsza. I takich mamy niewiele. To szczerze mówiąc, ja doliczyłem się 3 takich wydanych wspomnień, czy jakichś takich relacji bezpośrednich, robionych codziennie w czasie internowania. U nas w regionie, myślę, że w skali kraju, to będzie tam powiedzmy góra 20-30 gdzieś takich tego typu zapisków robionych na bieżąco. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawie 10 tysięcy osób było internowanych, a tu będziemy mieć takich kilkadziesiąt tego typu zapisek, to pokazuje, że niewiele, to jest jakiś tam ułamek procenta, prawda?
Ty możesz do tej pory robić każdego dnia notatki. Się wciągnął i pisze wszystko. Zadowolona jestem, bo czytając to, to się dużo zapomina. Ja te zapiski jego czytałam, to dużo się zapomina. Wiek swoje robi też. A nieraz jak się tu schodzili, rozmawiali, to każdy też co innego zapominał. I wchodzili dopiero, a to było tak, a to było tak. A ja też ciągle siedzę i tak słucham. Podsłuchuję, co się dzieje. Każdy coś innego mówi. Tylko teraz wszystko pochorowało się. Nie przychodzą, nie spotykają się.
Reportaż, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem, nosi tytuł Wspomnienia internowanego. A w audycji głos zabrali Ryszard Wichorowski z Zamościa, sekretarz zarządu oddziału NSZZ Solidarność z okresu przed stanem wojennym i też internowany w stanie wojennym, jego żona Teresa Wichorowska, Jerzy Zacharow z Zamościa, działacz Solidarności i opozycjonista z lat 80., również internowany w stanie wojennym, Marcin Dąbrowski, pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz profesor Jarosław Rabiński, naczelnik w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w lubelskim IPN-ie. Wkrótce reportaż dostępny będzie na stronie internetowej Radia Lublin i portalach streamingowych. Linki znajdą Państwo na profilu facebookowym Lubelskiej Szkoły Reportażu lub moim. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Do usłyszenia, Mariusz Kamiński.